Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Gnatowski. W dzisiejszej audycji sprawdzę, co takiego fascynującego jest w rajdach terenowych i to w trudnych warunkach. Z mikrofonem towarzyszyłem uczestnikom czwartej edycji rajdu X-MAD w Bieszczadach. W kalendarzu ponadto widać, że zbliża się zima, ale czy to na pewno już czas na wymianę opon? Zapraszam serdecznie. Pod koniec października w Bieszczadach odbyła się impreza zatytułowana X-MAD. To rajd terenowy, w którym oprócz 61 załóg wzięli udział znani lubiani, czyli dziennikarze i prezenterzy radia, telewizji oraz ci związani z motoryzacją. Ja też wybrałem się na tę imprezę z naszym mikrofonem.
Dzień dobry, z tej strony Rafał Tito Kryla, pierwsza edycja Jukendens.
Jesteś związany z tańcem, a przyjechałeś na imprezę motoryzacyjną i to taką, żeby potaplać się trochę w błocie. Co w tym takiego jest fajnego?
Nikt może nie wie, ale jakieś 10-12 lat temu, kiedy jakby wyskoczyłem z Jukendens i potrzebowałem pieniążki na szkołę tańca, pojechałem do Stanów tańczyć i zarobiłem, kupiłem 12 kładów. Ale to były Ośki, Yamaha Raptory i Polarisy wtedy. Sprzedałem i otworzyłem pierwszą szkołę w Polsce, no ale zostawiłem sobie jednego Polariska, na którym się ścigałem w sportach właśnie motoryzacyjnych w offroadzie takim. Ja miałem Ośkę i parę razy występowałem w zawodach na czas.
No dobra, ale co takiego jest, że jeździ się na kładach czy samochodach terenowych w terenie bardzo trudnym czasami, zamiast po gładkiej, czystej szosie?
Wiesz co, to jest mega adrenalina. Ja kocham sporty motoryzacyjne, uwielbiam stare samochody i uwielbiam też właśnie taplać się w błocie. To jest mega fajna zajawka, wiesz, jak wyjeżdżasz takim sprzętem w las gdziekolwiek, jesteś ty i tylko ta maszyna i po prostu bawisz się jak małe dziecko.
Czy to jest taki reset dla umysłu?
Tak, dokładnie. Ja się naprawdę wtedy resetuję i jak schodzę z tego sprzętu, to jestem taki szczęśliwy jak mały dzieciak, który wychodzi z piaskownicy.
Jest wiele miejsc, gdzie można jeździć, gdzie można właśnie próbować swoich sił w trudnym terenie. Jesteśmy w Bieszczadach. Czy to jest dla ciebie jakiś taki specjalny region?
Tak, myślę, że tu jest fantastyczny region do tych sportów. Jestem tu pierwszy raz. Pierwszy raz i już mi się podoba, jak ta impreza wygląda, a boję się, co będzie jutro. Na pewno będzie ogrom fajnych atrakcji i mega fajnych takich konkurencji, więc nie mogę się doczekać jutra.
No właśnie, bo organizatorzy przygotowali jakieś niespodzianki dla was, dla specjalnych uczestników tej imprezy. Czy jest coś, czego się obawiasz?
Jakby podchodzę zawsze na takim luzie i nie stresuję się tym, co będzie na przykład jutro, nie? Po prostu cieszę się, że jestem i chcę się dobrze bawić jutro, a co mnie zaskoczy, to mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy i zabawy, więc mam nadzieję, że będzie super.
Rozmawiamy tutaj o offroadzie, o jeździe terenowej. A co powiesz na temat problemu, który właściwie chyba dotyka wszystkich fanów motoryzacji? Elektryfikacja, właśnie elektromobilność, która no pewnie nas czeka w najbliższym czasie.
No pewnie tak, ale ja się do niej nie mogę przekonać. Próbowałem gdzieś z tymi sprzętami i powiem ci, kocham, jestem zakochany w motoryzacji lat 90., 2000, to są moje fury, które kocham i jakby zawsze kupuję samochód do 2004 roku. Tymi samochodami mi się najlepiej jeździ, jeszcze oczywiście benzynka, a dlatego ja chyba nie przeskoczę na elektryka.
Jakie te samochody posiadasz w swojej kolekcji?
To znaczy dużo posiadałem, bo wymieniam cały czas, ale miałem Porsche Boxstera, miałem dwa Golfy jedynki, Cabrio, miałem Chevroleta Astro, amerykańską wersję takiego fajnego busika. Teraz aktualnie mam Mercedesa SLK. Znaczy nie, wymieniłem jeszcze jednego, którego po programie kupiłem, czyli był to Mitsubishi Galant, amerykańska wersja 3-litrowa. Tym mi się najlepiej jeździło.
Na imprezie gościła również Aleksandra Kutz, dziennikarka i youtuberka. Osoba, która związana jest z motoryzacją, czytałem, że benzynę to w ogóle masz we krwi. Co robisz na takiej imprezie, na której no, trzeba trochę się pobrudzić?
Skoro mam wysokooktanową krew, to jak mogłoby mnie tu nie być? Zwykle jestem na imprezach, które mają bardzo wysoki poziom. Tutaj naprawdę tak jest. Oprócz tego, że oczywiście bieszczadzkie anioły czuwają nad tym wszystkim, to rzeczywiście to miejsce dodaje skrzydeł i to wydarzenie, bo tutaj można przyjechać, realizować swoją pasję, przywieźć rodzinę, przywieźć super zmienione, przebudowane auto albo auto seryjne i ruszyć w błoto, bawić się jak dziecko.
Ale zaraz, ty przyjechałaś autem seryjnym czy tym zmodyfikowanym, a może na kładzie będziesz jeździć?
Ja akurat przyleciałam, a będę jutro trochę jeździć na kładzie i rzecz jasna komentować to wszystko.
Ten śmigłowiec, który tutaj stoi zaparkowany obok tego super trucka, to twój własny?
No chciałabym, to jest dobre życzenie. Bardzo ładny Robinson. Oczywiście podstawa chmur dzisiaj nie pozwoliła na to, żeby latać, ale za to pozwoliła na to, żeby polatać na quadach czy też samochodami w terenie. Tutaj jest idealny teren do tego, żeby właśnie takie zawody organizować, a organizator postarał się o to, żeby one były w pełni dobrze technicznie przygotowane, bo umówmy się, to też jest bardzo ważne, żeby było bezpiecznie. Zabawa zabawą, ale to musi być bezpieczna zabawa.
Pogoda trochę nam nie sprzyja, chociaż nie wiem, bo wszyscy ci, którzy kochają offroad, kochają też deszcz, bo jak popada, no to robi się ciekawie.
No właśnie, niby w czasie deszczu dzieci się nudzą. Okazuje się, że są takie miejsca, w których się nie nudzą. W Bieszczadach jest podobno zawsze dobra pogoda i rzeczywiście nawet taka pogoda dla offroadu bywa wskazana, bo wtedy podejmuje się to wyzwanie, jedzie w teren trudny, bardzo błotnisty, no i efekty później widać w tych zabłoconych, uśmiechniętych twarzach i pojazdach.
Jako osoba, która ma benzynę we krwi, jakoś się odniesiesz do tego, co nas czeka po 2035 roku, czyli tej elektromobilności?
Zobaczymy, jak będzie tak naprawdę, drodzy Państwo, czy wtedy będziemy wysoko elektryczni, czy jednak ocaleją też napędy benzynowe, bo tak naprawdę ta dyskusja jeszcze trwa i długo potrwa, co jest lepsze dla przyrody, co powinniśmy wybrać, żebyśmy jako gatunek z tą przyrodą mogli współpracować.
A według Ciebie, tak prywatnie, to lubisz jeździć samochodami elektrycznymi, bo na pewno jeździłaś wieloma modelami?
Lubię też jeździć, lubię te nowe technologie, absolutnie. Lubię je sprawdzać, bo to są wszystko nowości i w takich samochodach albo na takich motocyklach, bo na takich też mam szczęście jeździć, czuję się jak w szybowcu, bo jest cisza.
Magdalena Emilianowicz, aktorka-dziennikarka.
Aktorka-dziennikarka, która przyjechała na imprezę trochę pobrudzić się chyba.
Tak, ja to uwielbiam. Ja jestem dziewczyną z Mazur, pochodzę z Mazur, więc na Mazurach często i po lasach jeździliśmy. Wiadomo, że jestem troszkę starsze pokolenie, więc te samochody to były takie analogowe, jak te, które biorą udział w offroadzie, gdzie jeżeli coś się, pasek hamulcowy czy linka jakaś tam spadła, to się na sznurowadło naprawiało, więc to są moje klimaty. Ja lubię, wolę to niż takie ścianki, gdzie człowiek musi się wymalować, piękna suknia, szpilki, które uwierają w nogi. To są moje klimaty.
Bo to jest takie bliższe sercu.
Wiesz, co jest najfajniejsze? Że padał deszcz, fatalna pogoda, a nie było ani jednej buzi nieuśmiechniętej. Wszyscy zadowoleni, wszyscy szczęśliwi, że są tu, że robią to, co naprawdę lubią i potrafią, albo chcą się sprawdzić, czy potrafią. I robią to z przyjemnością, z miłością, z fascynacją. I to jest fajne. Nikt nie musi, tylko wszyscy chcą.
Skoro tak fascynujesz się tą częścią motoryzacji, to za kierownicą, czy raczej na fotelu pasażera?
W życiu. Ja mam chorobę lokomocyjną. Ja tylko za kierownicą. Tylko za kierownicą. Ja też będę brała udział w imprezie i sprawdzimy się na quadach.
To na pewno nie jest twój pierwszy raz, jak powiedziałaś, bo Mazury, tam można znaleźć miejsca, gdzie można pojeździć. Ale tak porównując, Mazury, Bieszczady, to gdzie jest fajniej?
My na Mazurach mamy też górę Dylewską, jedną wprawdzie, ale nie, ja lubię Bieszczady, od dziecka przyjeżdżałam w Bieszczady. To były jeszcze i obozy, ja trenowałam sport i przyjeżdżaliśmy nad Solinę, trenowaliśmy piłkę ręczną w naturze, nie w hali i wtedy się jeszcze podróżowało i stąd znam ten rejon bardzo dobrze i uwielbiam.
A tak prywatnie to czym jeździsz?
SUV-em z napędem na 4.
To się przydaje przeważnie w zimie.
Tak, tak, ale też jest wersja sport, więc jak jeżdżę na Mazury, gdzie ma znaczenie prędkość zbierania się, że tak powiem kolokwialnie, samochodu, więc do wyprzedzania na mazurskich drogach sprawdza się znakomicie.
To tak z tradycji rodzinnych wynika to zainteresowanie motoryzacją, czy gdzieś tam kiedyś w tobie się to obudziło?
Chyba tak, moja mama była doskonałym kierowcą, bardzo dobrą kierowcą. I tak zawsze nam, jak gdzieś jeździłyśmy, bo mam dwie siostry, to tłumaczyła na przykład, że jak nawierzchnia się zmienia, to trzeba spróbować troszeczkę inaczej jeździć, trzeba spróbować je zahamować, że jak liście mokre, to też zupełnie co innego. Poza tym wtedy były takie zimy, że nam jeziora zamarzały, na tyle zamarzały, że było bezpiecznie, ale proszę tego nie próbować teraz. I jeździliśmy po zamarzniętych jeziorach Fiatem 125P.
Gdy pytam mężczyznę kierowcę, kto jest lepszy za kierownicą? No zawsze mężczyźni opowiadają, no jak to, my mężczyźni, kobiety odwrotnie. No to zapytam Ciebie, co na ten temat powiesz?
Może nie będę tu dzieliła na płeć, tylko na mądrą, rozsądną głowę i z takim ograniczonym kredytem zaufania przede wszystkim. Aczkolwiek z mojego otoczenia lepszymi kierowcami są dziewczyny, naprawdę.
Bo jeżdżą ostrożniej?
Tak, rozsądniej. Aczkolwiek niektóre mają też diabła z tyłu głowy i potrafią przycisnąć.
Czyli apel do wszystkich właściwie, żebyśmy jeździli ostrożnie, szczególnie w trudnych warunkach.
Tak jest, żebyśmy zachowali rozsądek. Przede wszystkim i ograniczony kredyt zaufania do współużytkowników dróg, bo ktoś może być zmęczony, ktoś może dostać złą wiadomość w tym momencie i to wszystko ma wpływ. No, uważajmy na siebie, po prostu dbajmy o siebie, nie tylko na drodze, ale dbajmy o siebie.
Cześć, jestem Przemysław Lech.
Organizator i pomysłodawca właściwie chyba tej imprezy offroadowej tutaj w Bieszczadach.
Współorganizator, drugim organizatorem jest ośrodek Natura Park, który udostępnia nam ten przepiękny teren. Już nie tylko teren stricte offroadowy, ale również ośrodek dla gości. Mamy tutaj naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Nie musimy wyjeżdżać na asfalt. Mamy hotel, bar, restaurację i 460 hektarów terenu do dyspozycji.
No to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście można na tych kładach pojeździć, bo wiem, że niektórzy próbowali w lesie gdzieś tam, no i tam raczej nie wolno.
No nie, tutaj mamy legalne trasy, trzeba zapłacić sobie wjazdówkę i możemy legalnie po wyznaczonych terenach offroadowych jeździć. Nikt nie da nam za to mandatu, nie znajdziemy jakichś zakopanych bron w lesie, gdzie możemy rozciąć oponę i tak dalej. Więc jest to miejsce, które naprawdę jest przyjazne dla środowiska offroadowego.
A kto może jeździć na quadach na przykład? Czy taki dyletant, no nie wiem jak ja, bo nie jeździłem, nadaje się do tego typu sportu, bo to właściwie sport?
Oczywiście, że tak. Każdy może tak naprawdę spróbować swoich sił w jeździe offroadowej, czy to quad, czy to samochód terenowy. Natomiast no, warto zacząć od jazdy z instruktorem, żeby ktoś nas nauczył stricte jazdy, takiej bezpiecznej, nawyki i tak dalej, bo sami na quadzie zwłaszcza możemy sobie zrobić krzywdę.
No co się może złego stać na quadzie? Cztery koła, właściwie jesteśmy zabezpieczeni, mamy kask, no bo to jest wymagane.
Tak, oczywiście, kask przede wszystkim i oraz oczywiście pełna zbroja, czyli ochraniacze na barki, klatkę piersiową i obowiązkowo na kręgosłup. No możemy się na przykład wywrócić z tym quadem. W samochodzie mamy bardzo dużo elementów metalowych, które nas chronią. Jeżeli położymy samochód na bok, to jest bardzo duża szansa, że nic nam się nie stanie. Natomiast quad ma to do siebie, że nas zabiera ze sobą po prostu. Więc w wielu przypadkach nas po prostu może przygnieść.
I taka jazda z instruktorem na początku pomaga, no wiem, znaleźć się, odnaleźć się w takiej trudnej sytuacji.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim instruktor nauczy nas, jakich rzeczy nie robić. Na przykład każdy początkujący kładowiec wyciąga nogi poza kłada. No tego nie robimy. Nogi zawsze są na kładzie. Po prostu nie wyciągamy go, bo może nam wciągnąć nogę koło.
A co się stanie, jak, nie wiem, zgubimy koło, gdzieś oponę nam zgubimy, bo wiadomo, w terenie różne rzeczy się dzieją.
Tak, zdecydowanie tak, natomiast nigdy nie jeździmy sami. Czy to jest samochód, czy to jest kład, nie jeździmy sami. Taka jest po prostu zasada dla bezpieczeństwa. W lesie bardzo rzadko jest zasięg, cokolwiek może nam się stać. Zawsze wtedy mamy jakiegoś kolegę, które albo pojedzie z tym kołem na wulkanizację, bo zawsze mamy jakieś narzędzia przy sobie, naprawi nam to koło, wymieni, czy pomoże, czy założy oponę na felgę na miejscu.
Ile godzin trzeba spędzić, żeby już dobrze jeździć na takim kładzie?
No to już jest kwestia indywidualna, każdy uczeń jest inny. Każdy inaczej chłonie wiedzę, każdy inaczej to czuje, każdy inaczej wyczuwa ten sprzęt i inaczej reaguje na różne rzeczy. Generalnie to jest taki spot, że tego nie da się nauczyć czytając książki, czy oglądając filmy. Po prostu trzeba jeździć, czuć sprzęt, jak on reaguje, jak on się zachowuje na różnych podłożach. Na stomych podjazdach, zjazdach, kamieniach, czy stomych, pochyłych tawercach.
Ta impreza powstała dzięki tobie między innymi. No dobrze, to teraz powiedz, skąd pomysł, żeby to właśnie zrobić?
Zajmuję się offroadem 11 lat. Pracuję jako instruktor jazdy offroadowej oraz jako osoba, która obwozi turystów po takich legalnych trasach właśnie offroadowych. Organizujemy imprezy integracyjne, wieczory kawalerskie, tego typu imprezy. Zawsze chciałem taką imprezę zorganizować, a w związku z tym, że współpracowałem bardzo długo i współpracuję do tej pory ze ośrodkiem Natura Park, to wspólnie zrodził się pomysł na organizację takiej imprezy offroadowej. No z edycji na edycję jest naprawdę bardzo wyraźny wzrost zainteresowania. No teraz obecnie mamy nasz rekord, 63 załogi są aktywne na trasie.
Trasa dość trudna, bo deszcz popadał. Czy oni się nie obawiają tego, że gdzieś wjadą i będzie problem?
Wtedy problemy są po to, żeby je rozwiązywać, ale fakt, trasa jest naprawdę bardzo trudna. Rozmawiałem, bo byłem przed chwilą na trasach, rozmawiałem z zawodnikami, stwierdzili, że to jest najtrudniejszy odcinek od samych początków tej imprezy.
To czego życzyć takim zawodnikom?
No, przede wszystkim przyczepności na błocie oraz braku awarii. To jest najważniejsze, żeby nie było awarii i bezpieczeństwa, takiego zdrowego rozsądku. Po prostu nie dajmy się zgubić rutynie, żeby nie dopuścić do jakiejś sytuacji, że pominiemy jakiś ważny aspekt i będzie wypadek na przykład. Nie? Natomiast najważniejsze jest umysł, żeby był czysty i żebyśmy myśleli nad tym, co robimy.
Uczestnicy już nie mogą się doczekać kolejnej edycji imprezy X-MAT w Bieszczadach, a to prawdopodobnie będzie na wiosnę przyszłego roku.
wyjeżdżam. Rower mknęł szybciej niż bolidy Formuły 1, wyznaczając granice między ziemią a niebem. Był czas, a z pleców wyrastały skrzydła. W tym nierealnym zawieszeniu między drogą a piorunem kierowaliśmy się sercem. Nie rozumiem. Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy vibe. Wolność ponad prestiż, trzeba dwórnie Netflix. Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne. Taki moment, gdy zamienialiśmy się w Bogu. Z patyków mieliśmy giwery, strzyżek naboje. My ninja, żołnierze, Indianie, kowboje. Był czad, a w naszych rękach wszystkie światy. Byliśmy kim tylko chcieliśmy, choć tą jedną nogą. Dziś strach nas dopada, gdy chcemy być sobą. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne.
W kalendarzu zbliża się zima, ale czy to na pewno już czas na wymianę opon na zimowe? Sprawdźmy to w rozmowie z naszym gościem. Naszym gościem dzisiaj jest pan Kamil Ostrowski z firmy Handlopex. Porozmawiamy o sezonowych oponach, a właściwie o wymianie tych opon, no bo tak się cały czas zastanawiam i pewnie wiele osób, czy to już te opony zmieniać na zimowe, czy jeszcze zaczekać?
Ja myślę, że ten czas już nastąpił, na pewno biorąc pod uwagę, jaki mamy dzisiaj dzień miesiąca, to na pewno tak, ale ogólnie przyjęte są zasady takie, że jeśli ta temperatura spada do około 7 stopni średniej temperatury, to już należy myśleć o wymianie na te opony zimowe, także na pewno to jest już czas na wymianę. Zazwyczaj to jak gdzieś tam jedziemy do pracy, jedziemy rano, czyli ta temperatura jest stosunkowo niższa, pewnie w ciągu dnia, no, ale myślę, że jak najbardziej to jest czas na wymianę opon zimowych.
No właśnie, bo tutaj chodzi o to, żebyśmy nie byli zaskoczeni. W pewnym momencie wstajemy rano, chcemy jechać do pracy, a tutaj śnieg, a my na letnich oponach.
No nikt nie chciałby być zaskoczony, także prognozy nie są aż takie, żeby tu ten śnieg nas tak w tak dużym stopniu zaskoczył. Ten sezon zimowy pokazał, że no gdzieś tam ci użytkownicy samochodów ruszyli stosunkowo wcześniej na wymianę, bo te kolejki na serwisach już tam trwają od kilku tygodni i zapisy na wymianę są stosunkowo dość długie, także to jest ciekawy przypadek, bo zazwyczaj tak się nie działo. Ten użytkownik czekał do ostatniej chwili, do momentu, kiedy faktycznie ten śnieg go rano nie zaskoczył.
A co z oponami wielosezonowymi? Bo właściwie to co roku o to pytam, czy producenci, nie wiem, wyprodukowali jakieś te nowsze rodzaje opon, bieżników do opon wielosezonowych, żeby użytkownicy już nie musieli się martwić, że przyjdzie zima, no to na zimowe. Przyjdzie wiosna, to na tak zwane letnie opony wymieniać. Tutaj można by było założyć coś na te koła i jeździć cały rok.
Pewnie tak. Ten rynek opon całorocznych, powiedzmy, że się jakoś tam ustabilizował. Gdzieś tam pewnie co piąte auto dzisiaj jeździ na komplecie opon całorocznych. czy producenci robią coś nowego? Oczywiście, że robią, bo to jest już spora część tego biznesu. To jest segment opon, który w dużej mierze gdzieś tam prace inżynierów pewnie trwają, żeby wprowadzać nowsze modele, lepsze modele. I producenci w dużej mierze rywalizują, także nowości na pewno są. Czy ta opona jest oponą dla każdego? Na pewno nie, bo to nie jest tak, że ta opona ma takie same właściwości jak opona zimowa czy letnia w każdych warunkach. To pewnie jest opona dla osoby, która gdzieś tam ma tendencję do jakiejś spokojnej jazdy, niedynamicznej, pewnie gdzieś tam w dużej mierze miejskiej. Co do kosztów, jakby to nie jest też tak, że jednorazowy zakup opon wielosezonowych to jest jakaś ogromna oszczędność, bo tak na dobrą sprawę, jakbyśmy to przeliczyli, to ten jeden komplet zużywa się po prostu dwa razy szybciej niż dwa komplety sezonowych opon. Jedynym miejscem, powiedzmy, na oszczędność to jest oszczędność na wymianie tych opon, ewentualnie na jakiejś tam przechowalni. Tylko tu wchodzi jeszcze taki jeden aspekt, pewnie związany trochę z bezpieczeństwem. Świadomość nasza taka, że ta opona to jest jedyny element, który tam ma styczność z podłożem i elementem bardzo istotnym jest ciśnienie tych opon. A wiemy pewnie, że mało kto z nas to ciśnienie kontroluje poza kontrolerem, który jest wulkanizator często i jeśli on sprawdzi raz to ciśnienie, to my później tego nie weryfikujemy, chyba że faktycznie coś tam się już dzieje złego. Jeśli ktoś założy opony całoroczne i nie kontroluje tej wymiany czy wyważenia, czy choćby nawet rotacji tam z przedniej na tylnią oś i 3-4 lata jeździ, to pewnie to ciśnienie musi ulec zmianie. Także tu wchodzi element jeszcze takiej praktycznie, no przynajmniej raz w roku, a dwa to już bezwzględnie, ktoś profesjonalnym okiem powinien te opony po prostu przeglądnąć.
Żeby nie było sytuacji takiej, że kontroluje nas policja i okazuje się, że mamy za niski bieżnik.
No dokładnie tak, bo my tu z doświadczenia, prowadząc też serwis w Rzeszowie, widzieliśmy takie przypadki, że no, użytkownicy samochodów często dbają o silnik, dbają o elementy tam, nie wiem, hamulce i inne rzeczy, o choćby nawet czystość samochodu, a te opony to jest taki element, na który nie do końca ktoś zwraca uwagę. I ta świadomość jest po prostu taka, że często ktoś musi zwrócić uwagę, że to jest czas już na wymianę tych opon, także na pewno tak to się dzieje.
Gdybyśmy tak musieli wyposażyć się w nowy komplet opon, bo nasze są już zużyte, to jest dobra okazja, żeby wyposażyć się w nowe opony, gdy je zmieniamy właśnie na przykład na zimowe czy na letnie. Czy zwracać uwagę na datę produkcji takiej opony? Czy ta guma rzeczywiście się starzeje i opony, nie wiem, sprzed 2 lat gdzieś tam, które leżały w magazynie, one są takie same jak te wyprodukowane w danym roku?
To jest tak, że tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o datę produkcji, od powiedzmy kilku lat to zostało tam gdzieś przez różne kanały nagłośnione, ale to nie jest tak. Proces, taki prawdziwy proces starzeniowy opony rozpoczyna się w momencie, kiedy ta opona jest założona i napompowana i pracuje pod obciążeniem, gdzie ta temperatura koła i opony się oczywiście zmienia i dopiero następuje taki proces starzeniowy opony. Także jeśli ona jest składowana, ta opona, we właściwych warunkach, to przyjmujemy dzisiaj, że od 3 lata od daty produkcji jest to produkt pełnowartościowy.
A propos składowania, to jak je przechowywać, te opony? Czy one mają stać pionowo, czy jedna na drugiej poziomie poukładać gdzieś w garażu?
To jest kwestia, kto jakie ma możliwości, tak? No, jeśli chodzi o magazyny hurtowni, to wiadomo, że są przyjęte ogólno tam europejskie standardy i tego się trzeba trzymać, ale to jest kwestia, czy te opony są luzem, czy to są koła, no bo jeśli są koła napompowane, to można je przechowywać po prostu jedna na drugiej, to też nie ma problemu. No trzeba zwrócić uwagę, że jak przytrzymujemy je na jakiejś tam konstrukcji, to żeby one nie były gdzieś tam pozaginane, nie?
Pojawia się coraz więcej nowych modeli samochodów, pojawiają się na naszych ulicach samochody elektryczne w coraz większej liczbie. Czy do tych pojazdów stosowane są jakieś specjalne opony, czy te samochody mogą jeździć na takich jak wszystkie inne?
Różne są szkoły różnych producentów, że tak powiem, ale ogólnie kierunek jest obrany taki, w większości oczywiście producentów, nie wszystkich, że te produkty, które oni dzisiaj oferują odbiorcom, są do każdego rodzaju samochodów, niezależnie czy to są samochody spalinowe, z silnikiem spalinowym, czy samochody elektryczne. Oczywiście jest to zupełnie inny segment rynku motoryzacyjnego i pewnie inne wymagania pod względem, nie wiem, choćby nawet głośności tej opony, że ona musi spełniać pewne parametry, żeby korzystać jakby z systemów, które ten samochód daje, te możliwości takiego cichego i komfortowego prowadzenia. Ale na to mają swoje pomysły producenci tych opon.
No, niektóre, jak słyszałem, są specjalnie wyciszane, żeby w tym samochodzie, który no nie ma silnika spalinowego, było jeszcze ciszej.
Oczywiście są takie technologie, jest to taka pianka wygłuszająca w oponach, która jakby tłumi i przenosi wszystkie drgania związane z prowadzeniem samochodu, żeby nie były przenoszone wewnątrz dla kierowcy tego samochodu. Także. Ale jest to technologia, która gdzieś tam w branży jest od kilkunastu lat, a oczywiście jest teraz przekierowana do samochodów elektrycznych.
Czy pan już zmienił opony u siebie w samochodzie?
Oczywiście my, pracując w branży, musimy jakby dawać przykład, także jak najbardziej jeżdżę na oponach zimowych już.
W dzisiejszym Motomagazynie to już wszystkie tematy. Dziękuję za uwagę, życzę szerokiej drogi. Maciej Ignatowski, do usłyszenia. Gdy wszystko...